Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, 12 listopada urodził się Sun Yat-sen. 12 listopada, ale oczywiście 1866 roku w Xiangshan, obecny kanton, urodził się Sun Yat-sen. Zmarł 12 marca 25 roku w Pekinie. A cytuję za Wikipedią. Wprawdzie uważam, że polska Wikipedia jest, to jest skandal i żałość. Wiem o tym, co mówię, ponieważ jest głównie, była głównie pisana i jest głównie pisana zapewne przez, w dalszym ciągu, przez środowisko Gazety Wybiórczej, ale nic na to nie poradzę, ja na to nie mam wpływu. Jest zakłamana, jak tylko jest to możliwe. Mam nadzieję, że przynajmniej tutaj nie zakłamali tego, co pisali. A więc Sun Yat-sen, człowiek, którego rocznicę, 150. rocznicę urodzin obchodzono wczoraj w Pekinie bardzo, ale to bardzo uroczyście, bardzo uroczyście. Notabene nie słyszałem, nie widziałem nigdzie w polskojęzycznych mediach, no już nie mówię o polskich, bo to, a żeby ktokolwiek się zająknął na ten temat, a myślę, żeby to zostało odnotowane z przyjemnością wśród Chińczyków, no ale nic na to nie poradzę. Ja to wczoraj odnotowałem i cieszę się. Zacytuję kilka zdań z tegoż miejsca. Chiński polityk, a więc Sun Yat-sen, chiński polityk i rewolucjonista, przywódca i twórca Kuomintangu, teoretyk chińskiego socjalizmu, uznawany za twórcę nowoczesnych i demokratycznych Chin, odegrał znaczącą rolę w obaleniu rządów mandżurskiej dynastii Qing. Pierwszy tymczasowy prezydent Republiki Chińskiej w późniejszym okresie pozostawał de facto głową państwa w Chińskiej Republice Ludowej, określany jako prekursor rewolucji demokratycznej, a w Republice Chińskiej na Tajwanie jako ojciec narodu. Chciałbym zwrócić uwagę na pewien drobiazg. Uważam, że stwierdzenie, że uznawany za twórcę nowoczesnych i demokratycznych Chin, słowo demokratyczne w kontekście chińskim nie powinno w ogóle padać. Ale to już jest mój punkt widzenia. Natomiast to twierdzę, że to właśnie słowo świadczy o tym, że to pisała ta banda z Czerski. Cytuję dalej. Sun uważany jest za jednego z największych przywódców współczesnych Chin. Po sukcesie rewolucji szybko znalazł się poza rządem nowo powstałej republiki. Po sukcesie rewolucji Qinghai oczywiście w 2011 roku. Sun nie skonsolidował władzy, a jego partia po jego śmierci podzieliła się na dwie frakcje. Sun opracował filozofię polityczną znaną jako trzy zasady ludowe: nacjonalizm, demokracja i rząd ludowy, czyli socjalizm. No i tutaj nie wiem na ile niezakłamany, bo jak powiedziałem, pisany przez Żydów, jego życiorys, dosyć szczegółowy. I teraz tak, i ja oczywiście tego wszystkiego nie będę czytał, bo tego było stanowczo za dużo. Natomiast ja się skupię na czymś, na tym, na czym, o czym już zacząłem mówić wczoraj, wcześniej. Jako że ten chiński kanał informacyjny to jest jednak mój kanał. Staram się przekazywać Państwu swoje odczucia, swój punkt widzenia, swój sposób rozumienia spraw chińskich, więc chyba nie będzie niczym nadzwyczajnym, że skupię się na swoim komentarzu dotyczącym tego działalności, może nie tyle jego bezpośredniej działalności, co na tym, co było efektem działalności jego i tysięcy, kilku tysięcy pewnie ludzi w owym czasie, czyli na początku wieku, a na początku XX wieku oczywiście. Na początku XX wieku, no bo przecież Sun zmarł w 25 roku, więc na początku XX wieku i do momentu jego śmierci. Jest Chińczycy patrzą się na to, myślę, że tak jest. W każdym razie, jeśli czytam cokolwiek, czy słucham czegokolwiek na temat rewolucji Qinghai, tego, co było przedtem, to było tego, co się działo, stało potem, ja odnoszę wrażenie, jakby miał do czynienia z czytaniem i słuchaniem nieustannie hagiografii. To znaczy słuchaniem i czytaniem czegoś, co z rzeczywistością niewiele ma wspólnego. Miało wspólnego. Bo tak, proszę nie zapomnieć o tym, że cesarstwo chyliło się ku upadkowi. Prawda? I to było widać, słychać, czuć. I ostatnie, przecież powstanie, pierwsza wojna opiumowa, druga wojna opiumowa, później powstanie bokserów, nie wiadomo zresztą dlaczego bokserów, ale to powstanie, wojna z Japonią przegrana, to wszystko powodowało, że widać było, że się formuła chińskiego cesarstwa skończyła. Kończy. No skończyła się 11 abdykacją. W grudniu abdykacją cesarzowej. No i teraz tak. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że w tym czasie, no to jest prawda historyczna, że ci ludzie, którzy typu Suna, to byli ludzie, którzy byli pod dużym wpływem Japończyków, a właściwie Japończyków, tego, co się działo w Japonii, tej rewolucji, która miała miejsce w Japonii, która się odbywa już w drugiej połowie XIX wieku w Japonii. Byli pod wpływem tego, jak Japończycy absorbowali błyskawicznie zachodnie prądy myślowe, intelektualne, z przemysłu potrafili u siebie stworzyć coś, czego w Chinach już jeszcze prawie nie było. Więc cała masa intelektualistów chińskich, w tym również Sun, jakby przyszła stamtąd, tam z pewnym bagażem intelektualnym z Japonii. A oczywiście oni jeszcze wtedy nie zdawali sprawy z tego, że Japończycy staną się chińskim nieszczęściem. Zapewne nie zdawali sobie z tego sprawy. I postrzegali swój kraj jako jedno wielkie bagno, tragedię, nieszczęście. Zresztą nie identyfikowali się z tym cesarstwem, z tą ostatnią od kilkuset lat, od 1600, tam 77 chyba, ostatnią linią cesarzy chińskich, bo to byli Mandżurowie, więc to nie byli Chińczycy. To wszystko, znaczy i daleko więcej spraw spowodowało, że ci rewolucjoniści chińscy, a sam do nich należał, był jednym z czołowych rewolucjonistów, ci rewolucjoniści chińscy jakby odrzucali większość tego przepraszam najmocniej, odrzucali większość tego, co było chińskie. I to jest nieszczęście. Ja, przepraszam bardzo, ale ja jestem nacjonalistą chińskim i ja uważam, że to było nieszczęście. Że oni nie mieli zamiaru niczego naprawiać, tak jak to było w chińskiej mentalności, oni, jak to było w ruskiej mentalności, zamierzali to odrzucić. Znaczy mentalności ludzkiej, no to, bo nie wiem, czy na nich jakiś przemożny wpływ miał Lenin, on jeszcze wtedy nie istniał, to był raczej Marx, Engels. No i właśnie, jak powiedziałem, to, co się działo w Japonii. Więc, nieszczęściem, moim zdaniem nieszczęściem, ale to jest moje zdanie, być może jestem w absolutnej mniejszości, nieszczęściem tamtego czasu było to, że ci ludzie mieli taki stosunek do chińskości, że należy wszystko odrzucić. Odciąć się, zlikwidować, zniszczyć. I oni zaczęli to robić. Oczywiście innymi metodami niż w Rosji. Natomiast efekt był równie przerażający jak w Rosji. To, co się działo w latach 20., 30., to przerażenie ogarniało. Przeczytajcie Państwo sobie od czasu do czasu, jaka to była tragedia. Lata 20., jaka to była tragedia dla Chin. Powtarzam wielokrotnie tą wiadomość, że na 500, na 1000 urodzonych dzieci 500 umierało. No więc wtedy mówiono o tym, że może zginąć chiński naród. Państwo sobie wyobrażacie taką sytuację? To był efekt rewolucji. To był efekt rewolucji chińskiej. Więc jak ktoś mi, znaczy ja oczywiście, jako że jestem konserwatywną, skrajnym konserwatystą, więc dla mnie wszelka rewolucja jest łajdactwem, draństwem, zbydlęceniem itd., itd. W związku z tym ja być może nie jestem obiektywny, ale jeśli efektem rewolucji jest zanikanie narodu chińskiego w tym przypadku, no to cóż, jaką można mieć opinię o tejże rewolucji? Z tamtych czasów przypominam sobie taką sprawę, że misjonarze protestanccy, którzy byli wówczas w Chinach i dokarmiali dzieci, malutkie dzieci chińskie mlekiem, te dzieci marły, masowo marły i oczywiście obarczano winą za to misjonarzy, którzy byli Bogu ducha winni, bo oni nie zdawali sobie sprawy z tego, że te chińskie dzieci w ogóle nie przyjmują składników mleka. One nie znają mleka w związku z tym, poza mlekiem matki nie znają mleka. No i koniec, no i cześć. Tak to wówczas było. To było nieszczęście, to była tragedia. To, co się wówczas działo, było po prostu po tej rewolucji Chinkai, po 11 roku, po abdykacji cesarza, właściwie cesarzowej, oficjalnie, to była po prostu rana. Chiny były jedną wielką raną. Potem przez przynajmniej 20 kilka lat były jedną wielką raną, ale nie tylko. Tak właściwie to nawet w czasie jeszcze długiego marszu mówi się o tym, że Mao układał się, pierwsza Armia Czerwona układała się z różnymi kacykami tam na prowincji chińskiej, z ich armiami, bo oni dysponowali armiami. Tak to po angielsku nosiło nazwę landlordów. Warlordów właśnie, nie landlordów, tylko warlordów. A Chiny były po prostu podzielone na niezliczoną ilość płachetków ziemi, którymi zarządzali właśnie tacy lokalni wataszkowie. Ja mówię Państwu o rzeczy, których nigdzie nie przeczytacie, nigdzie nie usłyszycie. Zostawiłem Wam przeczytanie sobie tego, ewentualnie przeczytanie tego z Wikipedii, ale skoncentrowałem się na tym, co sam mam do powiedzenia, bo tego nigdzie w takiej formie nie usłyszycie. To jest mój punkt widzenia na to, do czego doprowadziła polityka Sun Yat-sena i Enkontrolles, jego towarzyszy. A jak powiedziałem, w tej chwili w Chinach Ludowych, pewnie to, co mówię, to jest dla Chińczyków w ogóle skandal i kalanie świętości. Ale Ale ja staram się patrzeć na to oczyma chińskiego konserwatysty, chińskiego nacjonalisty. I myślę, że tak jak ja myślę, myśli wielu lub prawie wszyscy chińscy konserwatyści. A bo to, co się wówczas stało, było straszne i do strasznych rzeczy doprowadziło, moi państwo. W tym właśnie okresie powstał Kuomintang, którego założycielem był Sun Yat-sen, i chwilę później powstała Partia Komunistyczna. No i zaczęło się naparzanie, mówiąc językiem ulicy. Zaczęła się wojna domowa między tymi dwoma między tymi dwoma partiami, między ich siłami zbrojnymi. Więc ja, moja opinia jest taka, Sun Yat-sen zapewne będzie nazywany zawsze ojcem narodu i ja jakby z tym walczyć nie mam zamiaru. Natomiast ja mam swój punkt widzenia, jak powiedziałem, chińskiego konserwatysty, narodowca, który jest zdecydowanie różny od tej hagiografii, z którą mamy do czynienia wszędzie. Czy to na Tajwanie, czy to w Chińskiej Republice Ludowej. Ja to szanuję, ale zawarowuję sobie prawo do posiadania własnego zdania. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.